Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Rozmowy o wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Witam Państwa po dłuższej przerwie spowodowanej moimi kłopotami zdrowotnymi. Wszystko jeszcze nie jest idealnie, natomiast będę się starał już teraz w miarę możliwości dostarczać kolejne materiały na ten kanał. I tak dzisiejsza rozmowa, też w związku z tym, że sporo się wydarzyło, że dzieją się ważne rzeczy za naszą wschodnią granicą, więc o tym dziś będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję, że Państwo subskrybują ten kanał, od razu do tego zachęcam. Dziękuję, że oglądacie kolejne filmy, które się tutaj pojawiają, mimo tego, że ostatnio pojawiały się rzadziej. I również bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie na portalu patronite.pl, bo dzięki temu właśnie ten kanał jest niezależny. Dziękuję moim patronom za to, że jesteście, za to, że mogę tutaj publikować kolejne treści. Naprawdę jestem za to wdzięczny. Gdyby ktoś chciał dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą właśnie Patronite'a. Link do mojego Patronite'a znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy już do rozmowy, bo tak jak powiedziałem, dużo się wydarzyło. Mianowicie prezydent Wołodymyr Zeleński zdecydował się na wymianę chyba jednej z najważniejszych postaci w wojnie Rosji z Ukrainą. Generała Walerija Załużnego na generała Syrskiego. Generał Aleksandr Syrski to dotychczasowy dowódca wojsk lądowych. Osoba, która ma bardzo duże doświadczenie wojskowe, ale też postać kontrowersyjna. Przez wielu nazywany rzeźnikiem, zwłaszcza tutaj w polskiej infosferze, pojawiły się takie komentarze. No i szok też wśród wielu komentatorów, ale także szok, proszę Państwa, w części ukraińskiego społeczeństwa. Czy to jest zmiana, która bardzo źle wpłynie na sytuację Ukraińców? Czy może jednak ta zmiana jest potrzebna? Tutaj zadaję pytanie w eter. Nie stawiamy tutaj żadnych tez. Postaramy się dzisiaj przeanalizować to, co działo się w ostatnich miesiącach na froncie, przeanalizować sylwetki obu generałów, blaski i cienie generała Walerija Załużnego, ale także generała Aleksandra Syrskiego. Kim są, gdzie dowodzili, co ich charakteryzuje, to wszystko zostanie dzisiaj omówione i jaki to wpływ będzie miało na właśnie dalsze prowadzenie wojny przez Ukrainę przeciwko Rosji. Zapraszam Państwa na rozmowę. A moim gościem jest dr Marek Kozubel, wykładowca akademicki, ekspert do spraw wschodu i historyk wojskowości. Dzień dobry, Marek.
Witam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam Ciebie oraz widzów Twojego kanału.
Marku, wielkie zmiany w Ukrainie, przede wszystkim jeśli chodzi o stanowisko głównodowodzącego armii ukraińskiej. Generał Załużny przestał pełnić to stanowisko. O tym się mówiło od miesięcy. Ja wiem, że Ty komentowałeś, bo też śledziłem to, co piszesz, że taka możliwość może być. Ja sam tydzień temu udzieliłem też wywiadu, w którym mówiłem, że najprawdopodobniej tak się stanie. Powiedz mi, czy to jest dobra zmiana, to, że teraz generał Syrski został właśnie dowódcą armii ukraińskiej, bo wiele osób mnie o to pyta. Co to oznacza? Czy to rzeczywiście jest dobry moment na taką zmianę?
Znaczy tutaj przede wszystkim musimy spojrzeć na tą zmianę z kilku różnych perspektyw. Pierwszą perspektywą, jaką powinniśmy omówić, jest motyw, jakim kierował się prezydent Zeleński. Bo tutaj niestety, ale nie można powiedzieć niczego dobrego. Pod tym kątem mówimy o zmianie fatalnej, ponieważ nie jest ona motywowana kwestiami merytorycznymi. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma jakichś obiektywnych zarzutów wobec generała Załużnego, ale myślę, że do tego przejdziemy później.
Tak.
Bo o czym mowa? Mowa o tym, że niestety, ale prezydent Zeleński kierował się w tym wypadku głównie motywem emocjonalnym, pewnym rachunkiem politycznym na przyszłość, chęcią zaspokojenia jakiegoś własnego narcyzmu. To o tym głównie tutaj mowa. Bo jeżeli spojrzymy na historię konfliktu między Zeleńskim a Załużnym, czyli między prezydentem a głównodowodzącym armii ukraińskiej, to korzenie tak naprawdę sięgają przede wszystkim końcówki marca, kwietnia 2022 roku. Co się wtedy stało? Kiedy tylko stało się jasne, że Rosjanie przegrali bitwę o Kijów. Ona jeszcze trwała. Można powiedzieć, że bardziej sytuacja Rosjan dogorywała na tamtym odcinku. Już było pewne, że oni albo zostaną i skończy się to dla nich źle, ponieważ tam z jednej strony oni ugrzęźli, a z drugiej Ukraińcy zbliżali się do pewnego bardzo ważnego skrzyżowania, nad rzeką Teterif, no co mogłoby się dla nich skończyć po prostu kotłem. Dlatego kwestią czasu było to, kiedy Rosjanie się wycofają. I właśnie w tym momencie nie kto inny jak Andrii Jermak, czyli szef biura prezydenta. Pamiętajmy, że przez długi czas od momentu inwazji pozostawał w niełasce. Mówiąc o długim czasie, mówię tutaj o kilku tygodniach. Z jednej strony to się wydaje mało, ale dla Andrija Jermaka ten czas musiał się naprawdę dłużyć. Otóż popadł on wtedy w lekką niełaskę. Niełaskę spowodowaną tym, że on przez parę lat wmawiał prezydentowi Zełenskiemu, że żadnej wojny z Rosją nie będzie, albo inaczej, że wojna nie przejdzie ze stadium hybrydowej, lokalnej, do pełnoskalowej. To on bardzo mocno namawiał prezydenta do prowadzenia rozmów z Rosją, niekiedy zachęcając go również do różnych ustępstw. Ustępstw szkodliwych dla Ukrainy. Bardzo prawdopodobne jest to, że to również Andrii Jermak prowadził politykę rozbrajania Ukrainy, chociażby w ten sposób, że sterował jeszcze poprzednim ministrem obrony, czyli Andrijem Taranem, były wojskowy, który choć utrzymywał kontakty z generałami natowskimi, to jeszcze lepsze miał kontakty z Rosjanami i Białorusinami. Właśnie Andrii Taran jako minister obrony wstrzymał wszelkie kontrakty na kupno amunicji. Przede wszystkim artyleryjskiej. To jest bardzo wymowne. I chociażby Jurij Butuzow, redaktor naczelny portalu Cenzor.net, bardzo mocno przez długi czas prezydentury Zełenskiego zwracał na to uwagę, na niezwykle szkodliwą działalność ministra Tarana i na to, kto był jego faktycznym kuratorem, kto za nim stał. Bo nie oszukujmy się, Andrii Taran był nikim innym jak głównie wykonawcą woli Andrija Jermaka. No jeszcze raz. I ten sam Jermak zamawia sondaż popularności, chcąc sprawdzić, czy po prostu inwazja rosyjska nie wpłynęła negatywnie na prezydenta, który niedługo przed nią obwieszczał Ukraińcom, obywatelom, że nie martwcie się, niczego nie będzie, będziecie jeść w maju szaszłyki, prawda? Podczas świąt majowych. No i co tutaj się okazało? Że na szczęście dla prezydenta naród był zjednoczony w poparciu dla niego. Bardzo Ukraińcom się podobało to, że nie uciekł z Kijowa, ale zaniepokoiła go inna rzecz. Jeszcze wyższe poparcie niż miał prezydent, miało wojsko. A w kim się personalizowało poparcie dla wojska? Właśnie w generale Załużnym. I wszyscy rozmówcy prasy z obozu prezydenckiego zgodnie podkreślali, to Jermak jako pierwszy zaczął sączyć truciznę do ucha prezydenta Zełenskiego. I o ile przez długi czas to nie dawało jakichś jeszcze negatywnych skutków, no na przykład Jermak i Zełenski wpadli w pewnym momencie na taki pomysł, aby wykorzystywać generała Syrskiego do pewnego równoważenia popularności generała Załużnego, z tym, że Syrski nie jest postacią zbyt medialną, on nie ma takiej charyzmy, zbytnio widać, że nie lubi obracać się w świecie medialnym, zresztą ze szkodą dla niego. Ale z kolei Załużny miał inny problem. Załużny z kolei nie rozumiał zupełnie wyzwań politycznych, nie rozumiał tego, że mimo wszystko nawet jako głównodowodzący musi być również politykiem, zwłaszcza jeżeli się również obraca wśród polityków. To było nie do uniknięcia, on nie do końca to rozumiał. Ale co jeszcze robił Jermak? Jermak stopniowo również wykorzystywał swoich posłusznych klakierów. Jednym z nich był Oleksij Arestowicz, czy raczej Aleksij Arestowicz. Pamiętajmy, że ten człowiek nie jest Ukraińcem. Nawet kropli krwi w nim ukraińskiej nie ma. Ale z drugiej strony wykorzystywał do ataków na Załużnego również swojego drugiego klakiera, tym razem rodzaju żeńskiego, już tutaj stuprocentową Ukrainkę Mariannę Bezuchę. I to właśnie Bezucha stała się, można powiedzieć, tym głównym klakierem, który miał uderzać na zlecenie obozu prezydenckiego w generała Załużnego. Z tym, że jej działania też nie przynosiły spodziewanych rezultatów. I kiedy zaczęto wprost organizować sondaże, w których pojawiało się nazwisko generała Załużnego, no one wskazywały na to, że on cieszy się jeszcze większym poparciem i popularnością niż prezydent Zełenski, no to biuro prezydenta zaczęło kombinować, jak tutaj się pozbyć zbyt popularnego generała. I niestety, ale prezydent Zełenski kierował się właśnie głównie tym motywem. Nie kwestiami merytorycznymi, a właśnie kwestią czysto polityczną, ambicjonalną, wizerunkową. No i rzecz jasna, nie zapomnijmy o tych właśnie podszeptach Andrija Jermaka. Osoby no właśnie skądinąd też podejrzewanej co najmniej o sympatyzowanie z najeźdźcą. Kolejna warstwa problemu, jeśli możesz, Mateuszu, to tutaj chcę wspomnieć o jednej jeszcze rzeczy. To jest fatalny moment. Sytuacja na froncie jest ciężka. Trwają spory między wojskiem a obozem prezydenckim i zarazem popierającą go partią, czyli Sługą Ludu, o nasilenie mobilizacji. To nasilenie jest zresztą potrzebne, nie oszukujmy się. I to nawet nie tylko z powodu strat, ale konieczności rotacji żołnierzy. Żołnierzy, którzy są wymęczeni. Warunki są ciężkie, więc nie jeden choruje. Nie da się też wiecznie chronić młodsze warstwy ludności przed służbą wojskową i wiecznie posyłać żołnierzy mających 42 lata plus. Bo tak się właśnie to utrzymuje. Średnia wynosi już teraz mniej więcej 45 lat w siłach zbrojnych Ukrainy. Przede wszystkim na froncie. I tutaj też możemy zwrócić też uwagę na to, że z drugiej strony trochę też nie do końca jest dobre funkcjonowanie i polityka sztabu generalnego, że jednak aż 2/3 dostępnych ludzi w pikselu, czyli pod bronią, utrzymywanych jest na tyłach, bo ponoć te tyły są po prostu masakrycznie rozbudowane. Jest to przesada, jeżeli chodzi o potrzeby tej wojny. No ale to już powiedzmy, stawmy sobie na później. Także moment mamy fatalny, bo co innego by było, gdyby zaczęło się rozliczanie generała w takim bardziej, powiedzmy, wyważonym momencie i szukanie dla niego zamiany. Ale tutaj wybrano moment po prostu bardzo trudny. Bardzo trudny, bo choć poprawia się troszeczkę sytuacja, jeżeli chodzi o organizację wsparcia z zagranicy. Wiemy, że 1 lutego, o czym ja uprzedzałem już od dawna, przeforsowano w Unii Europejskiej pakiet 4-letniego wsparcia dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro. A pamiętajmy też, że wiele osób twierdziło, że nie, nie, już żadnego wsparcia nie będzie, bo Zachód się zmęczył Ukrainą. To jest bzdura. Niewykluczone, że za jakiś czas uda się przeforsować też wsparcie dla Ukrainy z USA, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że za bardzo to nie wpłynie na sytuację na niektórych odcinkach, szczególnie pod Awdijówką, ponieważ zanim to wsparcie się zmaterializuje i ono dotrze na Ukrainę, to z Awdijówką już może być pozamiatane. A no, jeśli można, Mateusz, to podkreślimy, że my rozmawiamy 10 lutego.
Tak.
W godzinach popołudniowych. Dlaczego to również nie jest dobra decyzja? Ponieważ w tym momencie to może wywołać ogromne tutaj niesnaski wewnątrz społeczeństwa. W armii być może mniej, ale to wytłumaczę może później, dlaczego akurat armia zdoła jakoś to przetrawić. W każdym razie też możemy mieć pewne wątpliwości co do tego, czy aby na pewno generał Syrski jest odpowiednim wyborem. Ja osobiście uważam, że znalazłyby się lepsze kandydatury na zamianę dla generała Załużnego. Przy czym nie chodzi tutaj o te takie spekulacje, że Syrski jest jakimś tam brutalnym rzeźnikiem, generałem typu sowieckiego. Ja wiem, że takie się wersje pojawiają, one są dość popularne, ale one bazują na, moim zdaniem, na manipulowaniu po prostu doborem treści i przede wszystkim też na tym, że generał Syrski nie jest postacią zbyt medialną i też trochę tutaj on odgrywa rolę takiego kozła ofiarnego, który ma po prostu brać na siebie błędy masy innych dowódców. I to niekiedy również tych, których chronił z różnych dziwnych powodów generał Załużny.
No i to jest chyba największy zarzut do generała Załużnego, taki mój osobisty, o którym słyszałem wielokrotnie będąc w Ukrainie, rozmawiając z żołnierzami, ja nie rozumiałem doboru kadr. I powiem ci, że kadr dowódczych konkretnych brygad, chodzi o dowódców konkretnych brygad, którzy naprawdę no, podejmowali decyzje z kosmosu, to takie określenie, no tam były w niektórych przypadkach, tam były sprawy korupcyjne nawet, o tym się mówiło, tam były sprawy totalnego, no takiej w Polsce byśmy powiedzieli o polityku niegospodarności, nie wiem jak to określić przy wojskowym, no niefrasobliwości, no żeby nie powiedzieć po prostu braku umiejętności jakichś dowódczych, gdzie po prostu konkretni dowódcy batalionów przejmowali, jakby ratowali sytuację przy fatalnym dowodzeniu dowódcy brygady. Ale już pomijając szczegóły, to zawsze to mnie zastanawiało i pamiętam, że moją taką myślą na gdzieś powiedzmy i latem zeszłego roku, jak trwała bitwa o Bachmut, wiesz, jeszcze jak się zaczynała właściwie, lato, jesień, było takie... Ktoś to musi przyjść i zmienić. I jakby Syrski wtedy wydawał się, już wtedy się zaczęły te takie spekulacje w mediach, już wtedy kancelaria prezydenta, biuro prezydenta, oni mówią, zaczęło wypuszczać takie informacje. Syrski został odznaczony za obronę Kijowa, zaczęto go tak pompować medialnie. No, wydawał się takim człowiekiem po bitwie pod Debalcem, bo też powiedzmy Państwu, że tak, Syrski ma piękną kartę, jeśli chodzi o te wcześniejsze walki. On też od 14 roku walczy. Ta bitwa pod Debalcem, ona jest klęską Ukraińców, ale to, co zrobił Syrski, że wyprowadził tych żołnierzy z tego okrążenia, raczej jest uznawane za jego duży sukces, tak przynajmniej.
Akurat bitwa pod Debalcewem, mnie to na przykład wczoraj rozśmieszyła ta akcja kilku, że tak to ujmę, influencerów twitterowych z naszego podwórka rodzimego polskiego, którzy próbowali dopisać Debalcewo, czy raczej Debalcewę, jako jedną z klęsk Syrskiego, podczas gdy jeżeli spojrzymy na fakty, na to, co on tam faktycznie zrobił i jakie były straty na ogólną liczbę zaangażowanych wojsk, to zdecydowanie wychodzi na to, że to była jego jasna karta. Zwłaszcza, że przy tym też się pomija to, w jakich warunkach Syrski i inni musieli walczyć. Kiedy, nie oszukujmy się, politycy w Kijowie po to, żeby zyskać poklask w oczach Merkel i Hollanda, tak naprawdę kazali swoim podwładnym walczyć z związaną jedną ręką, tak to można umownie powiedzieć. Mhm. Ja tylko przypomnę, że to był okres, kiedy z jednej strony toczyły się walki o lotnisko donieckie, lotnisko, którego politycy zakazali umocnić, a była taka możliwość. Planowano tam zwieźć bloki betonowe, wzmocnić jakąś konstrukcję nowego terminalu po to, żeby zmienić lotnisko cywilne w prawdziwą fortecę. I jeżeli mowa o Syrskim, Syrski jest uważany za generała, który potrafi walczyć agresywnie również w obronie, szarpać przeciwnika. I akurat w bitwie o Debalcewę jemu właśnie kazano walczyć ze związaną jedną ręką z tyłu. Czyli zakazano mu atakować, kazano mu się tylko i wyłącznie bronić. On jest zwolennikiem obrony aktywnej, tutaj mu kazano trwać w pasywnej, tępej obronie i to w dużej mierze, te krępowanie ze strony Poroszenki i jego obozu, bo tutaj warto to zaznaczyć, żebyśmy nie wyszli na tylko i wyłącznie krytyków Zełenskiego. Akurat początek wojny rosyjsko-ukraińskiej to jest bardzo negatywna czarna karta prezydenta Poroszenki. Jakby go tutaj nie starano się przedstawiać jako patrioty, wielu żołnierzy miało to za złe, że był on autorem polityki krępującej działania armii ukraińskiej. Przez Poroszenkę naprawdę wiele rzeczy się nie udało i akurat wtedy w bitwie o Debalcewę Syrski przeprowadził operację, która uratowała 4,5 tysiąca żołnierzy. No może nie całe, bo ogółem w całej bitwie o Debalcewę od końcówki stycznia do 18, inni szacują, że do 20 lutego 2015 roku Ukraińcy stracili na 4,5 tysiąca żołnierzy 268. Gdyby nie Syrski i w zasadzie to, że on się trochę wyłamał z podporządkowania władzą w Kijowie, to te straty szłyby w tysiące.
Tak.
Trupów i jeńców. A on po prostu wyprowadził te oddziały z tworzącego się worka.
Tak. To było oczywiście, wiele osób mówi, że za późno, jasne, natomiast wśród żołnierzy ukraińskich ta operacja zawsze była uznawana za wielki sukces Syrskiego. do momentu bitwy o Bachmut to była jedna z tych jasnych kart, o których się mówiło i on miał duży kredyt zaufania w armii. Do momentu bitwy o Bachmut, potem była operacja kijowska, tutaj blask i chwała, chociaż tam też Załużny przecież brał udział. Potem była operacja charkowska, gdzie oficjalnie też dowodził Syrski. No i przechodzimy do bitwy o Bachmut. Syrski wchodzi w momencie, przynajmniej z tego, co ja pamiętam, na bieżąco tam będąc, kiedy było bardzo źle. Tam padła miejscowość Pokrowskie, tam sytuacja wyglądała kiepsko, tam poprzedni dowódca, już teraz nie pomnę nazwiska, zostawił...
Generał Edward Moskalow dowodził tym odcinkiem.
Tak. Zostawił bardzo złą sytuację i wchodzi Syrski, to duże nadzieje wywołało w armii, przynajmniej wśród tych oddziałów, które tam były, no a skończyło się, no właśnie, od tego momentu, właściwie od operacji bachmuckiej, której dowodził Syrski, armia ukraińska, no część armii, część żołnierzy ukraińskich uważa go za rzeźnika. Ty powiedziałeś, że on rzeźnikiem nie jest, jakbyś mógł wytłumaczyć, na czym polega ten jakby ten problem, no bo rzeczywiście no bitwa Bachmut teraz z perspektywy czasu no raczej za sukces ukraiński nie może być uznawana.
Znaczy tutaj przede wszystkim właśnie zacznijmy od tego, co Syrski zostaje na miejscu. Syrski na miejscu zostaje sytuację, no tak jak mówiłeś, no fatalną. Po pierwsze Edward Moskalow przez takie, a nie inne dowodzenie, ale też i przez błędy niektórych dowódców brygad, batalionów, tutaj może później zaczepimy o co chodzi, no po prostu nie opanował sytuacji. Łysyczańsk, który był jak najbardziej do utrzymania w pewnych warunkach i stanowiłby bardzo wygodną pozycję do tego, aby wejść w etap wojny pozycyjnej, no został utracony. Dlaczego? Ponieważ Rosjanie zaczęli obchodzić ukraińskie linie obronne i grozili jego załodze odcięciem. I trzeba było się stamtąd po prostu wycofać. Można było też odnieść wrażenie, że Moskalow dawał sobie wejść na głowę. I zwraca się uwagę na to, że zaangażował on część potrzebnych rezerw, potrzebnych na innych odcinkach, albo takich, które mogły się potem przydać na innych odcinkach, w to, aby jak najdłużej utrzymywać Siewierodonieck. Tak. I tutaj znowu się kłania ingerencja pani deputowanej Marianny Bezuchłej ze Sługi Ludu. Wiele osób wskazuje na to, chociażby Juri Butuzow, że to ona wymusiła zaangażowanie większej liczby żołnierzy do obrony Siewierodoniecka. To owszem, politycznie wtedy miało niezły efekt, bo kontratak ukraiński wyrzucił zupełnie poza teren zabudowany Rosjan. Siewierodonieck utrzymywano wtedy dłużej, ale koszt był tego taki, że w tym samym czasie, kiedy te rezerwy zaangażowano na jednym odcinku, Rosjanie zaczęli wtedy robić przełom w rejonie Chirskie. Tam też został osaczony i cudem nie został zniszczony jeden z ukraińskich batalionów, bodajże chyba 24. Brygady. Ten batalion został z powodzeniem przy stosunkowo niskich stratach wyprowadzony z tego okrążenia, ale skutki jakie tego były. Dzięki przełomowi pod Chirskim Rosjanie zaczęli po prostu obchodzić potencjalną linię obrony wokół Łysyczańska i dlatego miasto świetnie położone wyżej nad Siewierodonieckiem, nad rzeką Donieck.
Jakby można było się bronić wzdłuż rzeki, niestety trzeba było oddać. I to o wiele
dokładnie
szybciej odbywano. Liczono, że parę miesięcy będzie można bronić Łysyczańska, a tak jak Siewierodoniecka, a tutaj trzeba było się wycofać bardzo szybko.
Dokładnie. I kolejny cel, jaki jest na mapie, to jest z jednej strony Siwersk, też położony blisko rzeki Donieck, a niżej na południu Bachmut.
No tak. I jest, się broni na Bachmut. Tak.
I Syrski, powiedzmy tak, dostaje te zabawki, jakie mu pozostawia Moskalow. I oczywiście ja wiem, to trochę brzydko jest sformułowane, prawda? Bo mowa tutaj o ludziach, o żołnierzach, mowa o sprzęcie, ale nie oszukujmy się, sytuacja była ciężka i pamiętajmy, że latem i jesienią 2022 roku armia ukraińska, czy raczej całe siły obrony Ukrainy miały problem z niedoborem amunicji, przede wszystkim artyleryjski. Z tym był potężny problem, a Zachód bardzo powoli przekonywał się do tego, że Ukraińcy potrafią obsługiwać zachodnie armaty o kalibrze 155 mm. Jakby to absurdalnie dzisiaj nie brzmiało, ale pamiętajmy, że stanem jeszcze na przełom lutego i marca zachodni politycy uważali, że zasadniczo Ukraińcy nie mogą pod żadnym pozorem otrzymać cięższego zachodniego uzbrojenia. Pamiętajmy jeszcze o tych absurdach i o głupocie wielu zachodnich polityków. Ale takie były tego skutki. Zyrski przyjmuje wtedy dowództwo i on w zasadzie bardziej się skupia na obronie terenów na południu rzeki Doniec po sukcesie tej operacji charkowskiej. Tutaj już nie będziemy może wchodzić za bardzo w szczegóły, ale w każdym razie faktycznie tutaj ogromny wkład w jej opracowanie miał generał Załużny i jego szef sztabu, generał Szaptała, ale Syrski był jej wykonawcą. A wszyscy zgodnie twierdzą, że ta operacja była w dużej mierze błyskotliwa przy tych zasobach, jakie tam Ukraińcy mieli. Zwłaszcza, że Rosjan zaskoczono. No i akurat tutaj operowanie tym zaskoczeniem to też zasługa Syrskiego, no i później to, jak ją przeprowadzono. Ale jeżeli chodzi o bitwę bachmucką, to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana. I wiele osób z Ukrainy tutaj sygnalizuje kilka spraw. Właśnie zasoby, jakie miał Syrski, charakter bitwy, jakiej ona nabrała, i to też, co było za ukraińską linią frontu. Bo tutaj musimy sobie zadać pytanie. W listopadzie różni komentatorzy i influencerzy twitterowi twierdzili, że Bachmutu nie można bronić, że trzeba się stamtąd jak najszybciej wycofać, bo to będzie straszna pułapka. A trzeba było sobie zadać pytanie, a dobrze, przepraszam, co dalej? Co, sama wysokość, położenie takich miejscowości jak Chasiv Yar załatwiłoby sprawę? Bardzo wątpliwe. Bardzo wątpliwe. Dlaczego? Ponieważ to nie były tereny jeszcze umocnione. Tych terenów jeszcze w żaden sposób wtedy nie wzmocniono. Wiosną sytuacja się zmieniła, bo faktycznie w rejonie Chasiv Yaru już były umocnienia. Ale ich w dużej mierze nie było. I tutaj to jest też pytanie do generała Załużnego, dlaczego on nie przykładał takiej roli do budowy fortyfikacji, do budowy umocnień. Owszem, generał Załużny potrzebowałby do tego również współpracy ze strony samorządów, ze strony administracji wojskowej poszczególnych obwodów, w końcu od samego rządu, ponieważ on potrzebował do tego zasobów, jakimi były chociażby maszyny.
Tak.
Do tego też trzeba było zebrać materiały, prawda?
Tak.
Natomiast z drugiej strony też pytanie, czy te materiały były, ponieważ Ukraińcy od momentu, kiedy się już tylko skończyła bitwa kijowska, bitwa czernichowska, czy w końcu walki na terenie Sum, bardzo mocno się skupiono na tym, żeby jakoś wzmocnić granicę północną, granicę z Białorusią i rosyjskimi obwodami briańskim, kurskim i białgorodzkim. Także no tutaj też pytanie, czy były na to zasoby i czy udostępniono ich dostateczną ilość. Jeżeli by Bachmut oddano szybko, tak jak chcieli tego, właśnie powtarzam, influencerzy twitterowi, to pytanie, co potem? I co ciekawe, niektórzy z nich zgodnie twierdzili, no w grudniu padnie Słowiańsk, padnie Kramatorsk. Prawda?
To jest bardzo ciekawe, bo tak wejdę ci w słowo, bo pamiętam, że umocnienia wokół Słowiańska i Kramatorska, przynajmniej takie podstawowe, były budowane już wiosną 2022 roku, no bo tam mieszkałem, po bitwie kijowskiej się tam przeprowadziłem. Tak zabezpieczająco, bano się zwłaszcza tego ataku ze strony kierunku Izumskiego, bo my już zapominamy, że przecież z tamtej strony wtedy przez wiele miesięcy Rosjanie atakowali, głównie tam liczyli, że wejdą, natomiast rzeczywiście Chasiv Yar nie był fortyfikowany jeszcze jesienią, przynajmniej z tego co pamiętam, jak się tamtędy jeździło i rzeczywiście mogło być tak, że po Chasiv Yarze zaraz byłaby Konstantynówka, przecież to jest 20 kilometrów. A Konstantynówka jest kluczowa pod każdym względem, jeśli chodzi o ten rejon. No więc tutaj Ja, nie będąc zwolennikiem bronienia Bachmutu, jednak przyznaję, że rzeczywiście ten problem z umocnieniami był i mnie to zawsze zastanawiało. Zwróć uwagę, że teraz mamy podobny problem z Awdijówką, że nagle się okazało, że Rosjanie zaatakowali miejsce, które w ogóle nie było fortyfikowane. Miasto, które broni się od 8 czy 9 lat, ktoś nie zrobił fortyfikacji, bo nie założył, że tam może być atak. To jest, biorąc pod uwagę, jaką wiedzę mają Rosjanie i Ukraińcy natomiast tego, co się dzieje na temat tego, co się dzieje po drugiej stronie frontu, bo to nie jest tajemnica, proszę Państwa, mimo tego, że u nas w mediach się mówi, że to wszystko taka tajemnica, wszystko trzeba ukrywać. Oni o sobie wiedzą bardzo dużo. Oni wiedzą, gdzie są fortyfikacje. Oni to wszystko widzą na dronach. Oni to wszystko widzą z samolotów, do tego dochodzą satelity. Obie strony zdają sobie czasami sprawę z tego, gdzie są punkty stabilizacyjne, gdzie są pozycje konkretne. I znają kwadraty, gdzie może pracować artyleria i polują na siebie. To jest blisko i oni cały czas tego szukają w różny sposób. No to mimo tego ktoś nie ufortyfikował części Awdijówki, właśnie tego miejsca, gdzie uderzyli teraz Rosjanie. I zawsze mnie takie, powiem Ci, takie sytuacje zastanawiają. Dlaczego pewne decyzje nie są podejmowane? To jakoś bardzo mi to, no nie wiem, mam takie poczucie, że to czasami jest aż dziwne dla mnie, skąd się biorą takie decyzje wśród dowódców ukraińskich, że jednak na pewne rzeczy się nie decydują, bo to potem kończy się, no choćby tak jak powiedziałeś, pod Lisiczańskiem, użycie jakichś rezerw, niezabezpieczenie żadnych rezerw, działanie tutaj stricte polityczne, kończy się tym, że pada miasto. Nikt nie wyciąga żadnych konsekwencji w stosunku do, mam takie poczucie, jak do tej pory, nikt nie wyciągał konsekwencji w stosunku do dowódców. Takie mam poczucie.
I to jest moim zdaniem jeden z poważniejszych zarzutów wobec generała Załużnego. Bo pamiętajmy, na przykład Jurij Butuzow niejednokrotnie postulował, i ja go w pełni z tym popieram, że należałoby wprowadzić po prostu taką ocenę poprzednich działań, analizę. I nie po to, żeby ktoś oberwał za to, że poniósł jakąś porażkę, czy gdzieś stracił ludzi. Bo czasem bywa, że taki oficer, jeżeli zrozumie, co zrobił źle, on potem może już takich błędów nie popełniać. Pamiętajmy, że nawet wybitni dowódcy ponosili klęski i to nawet krwawe. Podam tutaj przykład. Książę Wellington, pogromca Napoleona i jednego z jego czołowych generałów Masseny, czy raczej marszałków, Massena był marszałkiem, on też miał swoje gorsze epizody, na przykład po wojnie w Indiach. On na przykład nie był zwolennikiem działań nocnych, bo jemu one po prostu nie wychodziły, więc się od nich wstrzymywał. Ale tutaj też właśnie taka ciekawostka a propos Syrskiego i Wellingtona. Obaj, choć byli zwycięzcami, byli też nielubiani. Oni nie mieli charyzmy. Nie mieli charyzmy. Ale tutaj wracając, tutaj też możemy na usprawiedliwienie częściowe dla niektórych ukraińskich dowódców zwrócić uwagę na to, że oni nie zawsze mieli zasoby do tego, żeby fortyfikować kolejne linie. Ale też z drugiej strony ja mam wrażenie, że za mocno faworyzowano taką taktykę i takich dowódców, którzy stawiali za bardzo na manewr i natychmiastowe próby kontrataku celem odzyskania utraconych pozycji. Zamiast skupić się na tym, że potrzebujemy jeszcze pozycji B i C, które będą za nami. W razie czego, aby gdyby się nie udało, oprzeć o nie obronę. I tutaj też bardzo ważna rzecz. Bardzo często się krytykuje niektórych dowódców ukraińskich za nieprzemyślane kontrataki, podejmowane gwałtownie.
Dokładnie, dokładnie. Na bieżąco przygotowania, największe straty wtedy zazwyczaj. W obronie aktywnej. Dokładnie. Największe straty. Już nie będę przypominał Soledaru, nie będę przypominał różnych sytuacji w Bachmucie, bo to.
Dokładnie, ale tutaj pamiętajmy, że za część tych działań odpowiedzialni byli oficerowie promowani i chronieni przez generała Załużnego, więc to jest też ten problem. Jeżeli chodzi o generała Syrskiego, to my tutaj wiemy o jednym. To jest oficer lubiący planować, będący skrupulatnym, przy czym to nie zawsze jest zaletą, bo tutaj potwierdzają się również niektóre wersje, że niekiedy generał Syrski lubił wchodzić zbyt drobiazgowo w działania podległych sobie zgrupowań, w działania batalionów czy brygad. Czasem przynosiło to pozytywne skutki, ale też nie zawsze. Ale jeżeli, ujmę to tak, generał, albo inaczej dowódca stojący gdzieś w hierarchii bardzo wysoko, nie powinien ingerować kilka szczebli niżej. Jeżeli już, to bardziej powinien wskazać oficerom, którzy stoją ten szczebelek niżej, że słuchajcie, coś się tam u was dzieje, załatwcie to. Na takiej zasadzie to powinno polegać, a nie na tym, że oni zaczynają bawić się w przejmowanie dowództwa nad działaniami batalionu czy kompanii, nawet jeżeli to jest na krótki czas, bo to po prostu zaburza całe działania, a jednocześnie odrywa dowódcę zgrupowania od dowodzenia właśnie całym zgrupowaniem. To jest problem wielu ukraińskich oficerów i to nawet tych chwalonych i lubianych. I to jest problem. Na przykład załóżnego zaletą było to, że on nie ingerował. Owszem, niektórzy stwierdzą, że on też nie ignorował wtedy, kiedy było źle, no ale to nie należy do jego zadań.
Bardzo
On
ciekawe.
powinien odpowiedzieć, no czy tutaj ujmijmy to tak, jest po prostu coś takiego jak delegowanie obowiązków. Głównodowodzący całą armią nie może dowodzić pojedynczą brygadą czy jej batalionem. Deleguje się po prostu obowiązki i się po prostu do tego nie miesza. Nieważne, czy jest źle, czy jest dobrze. I tutaj pytanie, na ile generał Syrski się wstrzyma jako głównodowodzący od takich działań i skupi się na dowodzeniu całymi siłami obrony Ukrainy? Tutaj właśnie pytanie, jak on to po prostu rozegra? Bo tutaj myślę, że potem przejdziemy do jego ekipy, ale w dużej mierze ta ekipa jest jednak chwalona. To ta ekipa, z jaką on idzie, bo przypomnijmy, że też generał Załużny, jemu czyniono to jako zarzut, lubił korzystać z doświadczenia generałów powszechnie krytykowanych na Ukrainie, generała Wiktora Murzynki, czyli jednego z jego poprzedników. No, przypomnijmy, że jest to generał kontrowersyjny, przez wielu żołnierzy raczej nielubiany, uważany za autora wielu porażek. Jako właśnie takiego generała, który lubiał ingerować w działania pojedynczych małych oddziałów. Pamiętajmy też, że blisko siebie trzymał też generała Wiktora Nazarowa, którego oskarżano właśnie o niedbałość i brak szacunku do życia żołnierzy. Przypomnijmy, że był on postawiony w stan oskarżenia z powodu wysłania latem 2014 roku Iła-76 na ostrzeliwane przez Rosjan lotnisko pod Ługańskiem. Przypomnijmy, że wtedy jeszcze Rosjanie działali pod fałszywą flagą i generałowi Nazarowowi raportowano, że tam jest rosyjska OPL-ka. Dokładnie. I po prostu kilkudziesięciu doświadczonych ukraińskich żołnierzy zginęło wtedy z powodu zaniedbań i takiego troszeczkę rozkazu wydanego na oślij upór. Macie tam lecieć i koniec.
I koniec. To typowe dowodzenie niektórych dowódców ukraińskich.
Tak, no i
Macie
tutaj.
koniec, nie ma dyskusji.
Tak, i tutaj próbują niektórzy tak przedstawiać generała Syrskiego jako rzeźnika. Ale przepraszam bardzo, ile on miał na koncie tego typu rozkazów? I tutaj my jeszcze przejdziemy właśnie do tego podsumowania bitwy bachmuckiej, pod którą też podpada obrona Soledaru, ale tutaj mi się wydaje, że motywy były zupełnie inne. I też musimy spojrzeć na to też, jakie były skutki bitwy bachmuckiej. I w wymiarze operacyjnym, owszem, w wymiarze też strat, ale też tego, jakie były dalsze działania, co się działo później na tym odcinku
No i też
i
psychologicznie.
gdzie Rosjanom udało się dalej dojść. Bo tutaj będziemy musieli w pewnym momencie dojść do takiej możliwe, że dla niektórych przerażającej konkluzji, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, czym jest tak naprawdę wojna i jak bardzo różni się perspektywa pojedynczego żołnierza, dowódcy plutonu, kompanii, batalionu i w końcu głównodowodzącego długim odcinkiem. I tego, jak on szacuje koszty i czy te koszty się opłacają. I tutaj no, te konkluzje mogą być brutalne, ale może się kiedyś okazać, że o bitwie bachmuckiej historycy wojskowości będą pisać zupełnie inaczej, niż nam się dzisiaj wydaje. Zwłaszcza jak na to spojrzą z perspektywy, takiej trochę brutalnej.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja jeszcze tylko dodam dwie anegdoty a propos tego, co powiedziałeś, bo to jest bardzo zabawne, bo miałem okazję w lutym zeszłego roku, właśnie w trakcie tej aktywnej fazy bitwy o Bachmut, kiedy Rosjanie już próbowali forsować rzekę, walki trwały już w centrum miasta, być w pewnym bunkrze, gdzie był pewien dowódca brygady ze swoim kolegą oficerem, który już niestety nie żyje, i obserwować, jak ten dowódca brygady z tego bunkra dowodził kontratakiem po drugiej stronie rzeki i jednocześnie, to wszystko oczywiście było też zrobione na zasadzie, że widział z dronów to, co się dzieje, miał ten obraz na wielkich ekranach, ale jednocześnie był w stałym kontakcie z generałem syrskim, który to koordynował. To jest dokładnie to, co ty powiedziałeś. Generał, dowódca całej operacji, dowodził konkretnymi batalionami, które atakowały, znaczy może w tym wypadku nie dowodził, ale koordynował to i jakby konsultował jakby to dowodzenie. Zostawiam to, czy to było dobre, czy nie, natomiast rzeczywiście zrobiłem też taki research, bo nie wiem, czy Państwo też wiedzą, warto to chyba jednak powiedzieć. Syrski ma doświadczenie współpracy z oddziałami natowskimi, ponieważ Syrski jeździł na misje zagraniczne w latach 90. I na przykład mam tą przyjemność znać pewnego majora Wojska Polskiego, który z nim służył w Kosowie. I zawsze wypowiadał się o nim w taki sposób, że to jest człowiek, który ma no świetny dowódca oddziału w polu, że on świetnie orientuje się w polu, że on takimi oddziałami właśnie typu batalion, brygada, on naprawdę, on ma do tego talent, smykałkę, żeby tym dowodzić. Pytanie jest takie, jakim on będzie dowódcą, to co powiedziałeś, jakim on będzie dowódcą całej armii? Bo wielu jest generałów,
Dowodzi.
tutaj mówiłeś o napoleońskich generałach, marszałkach, przepraszam, są marszałkowie jak słynny marszałek Ney, który jednak gdyby dowodził nie korpusem, ale dowodził powiedzmy mniejszą jednostką operacyjną, taktyczną, to prawdopodobnie do końca życia odnosiłby sukcesy, a kiedy już przejmował dowodzenie większymi związkami, to już niestety różnie z tym bywało. I teraz pytanie, czy Syrski rzeczywiście, no ale bitwa o Kijów czy operacja Charkowska pokazuje, że on rzeczywiście, kiedy może coś sobie zaplanować i ma do tego odpowiednie oddziały, sprzyja też sytuacja, to sobie radzi. Pytanie, jakim będzie właśnie, jakie będą zmiany. I tutaj chciałem cię zapytać o tą ekipę Syrskiego. Czy to nie jest trochę też tak, bo na pewno tak było pod Bachmutem, że Syrski obrywał, tutaj myślę o jednym dowódcy, nie będę celowo używał jego nazwiska, wiem, że w typowaniach nazwisko tego generała, który dowodził pewną brygadą, pojawia się, on będzie w sztabie. No
Pseudonim Hunter. Inaczej, on kiedyś dowodził 5. pułkiem szturmowym. To jest, my wiemy o kim mowa. To jest oficer, który przeszedł szkoły amerykańskie. To trzeba podkreślić.
Tak jest, młody.
I niech to będzie dla nas pewnego rodzaju nauczka i ostrzeżenie, żebyśmy się zastanowili, jak może wyglądać w warunkach wojny pełnoskalowej, nie w walce z jakimiś talibami czy Irakijczykami podczas zamorskich przygód, dowodzenie niektórych oficerów amerykańskich. Zastanówmy się, jakich możemy mieć skutecznych sojuszników w warunkach wojny właśnie pełnoskalowej. Daj Bóg, żebyśmy mieli cały czas dominację w powietrzu. Ale tak, ta ekipa pod niektórymi względami może być nierówna, ale pytanie właśnie, na ile ten pułkownik będzie lepszy siedząc w sztabie, daleko od pola walki, a na ile właśnie dowodząc brygadą, bo zastanówmy się, czy on w ogóle powinien brygadą dowodzić.
Dokładnie.
No to jest skomplikowane, bo tutaj też zwrócić bardzo fajnie uwagę na to, że są oficerowie, którzy świetnie radzą sobie jako dowódca batalionu, brygady, ale niekoniecznie radzą sobie w sztabie. Porównanie do marszałka Michała Neja jest bardzo ciekawe, ponieważ był on uważany za najzielniejszego z dzielnych. Rosjanie uważali go zresztą za najgroźniejszego marszałka armii francuskiej. Nie podzielali krytyki Francuzów pod jego adresem. Proszę?
I lubił obronę szarpaną, wojnę szarpaną, obronę aktywną, wojnę manewrową. Uwielbiał, no to po
Ale
prostu.
przypomnijmy też, że na przykład podczas bitwy o Borodino to miał on nieporównywalnie lepsze nawet rozeznanie niż Napoleon, kiedy wskazywał na to, że nadszedł odpowiedni moment do rzucenia do walki korpusu gwardii. I być może wtedy faktycznie cała ta kampania moskiewska Napoleona potoczyłaby się zupełnie inaczej. I faktycznie możemy tak trochę porównać generała Syrskiego do marszałka Neja pod tym względem. bo zauważmy jedną rzecz. I w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z oficerem, który nie ma zbyt dobrego PR-u na własnym podwórku.
Oj nie.
Nie ma. Ale dzisiaj z perspektywy czasu jednak Ney potrafi być osobą chwaloną, choć też rzeczywiście zwraca się uwagę na to, że popełniał pewne błędy. No tutaj chyba najbardziej takim sztandarowym no to była ta wielka szarża kawalerii pod Waterloo. Ale wracając do naszych czasów. Jeżeli chodzi o Syrskiego, on idzie z bardzo ciekawą ekipą i ona nastraja bardzo optymistycznie, choć sam Syrski moim zdaniem pod względem talentu takiego strategicznego raczej nie dorównuje Załużnemu, a przynajmniej na razie nie ma sygnałów, by mu dorównał. Moje pewne obawy budzi zamiana generała Szaptały, który był szefem sztabu, na generała Anatolija Barhiłewicza. Nie wiem, jak ten oficer się wykaże. No raczej tutaj mam bardziej negatywne odczucia i nie chodzi o stosunek zero-jedynkowy, czyli że jak Szaptała był genialny, no to Barhiłewicz będzie totalnie nieudolny. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że jak na obecne czasy on nie będzie dociągał do tego poziomu. On może być ten troszeczkę poziom umiejętności niżej, albo i dwa poziomy. I to już będzie rodziło pewne problemy, nawet jeżeli on będzie lepszy niż jego rosyjscy rywale. Ale co cieszy, prawdopodobnie dowódcą wojsk lądowych, o ile to już nie jest pewne, będzie generał Oleksandr Pawluk. To jest człowiek, który przygotował wojska ukraińskie na odcinku donieckim, na odcinku donbaskim. Ta cała zabawa w umocnienia to jest w dużej mierze jego zasługa. To, że w ogóle Awdijówka się do dzisiaj utrzymuje. To jest generał stawiający bardzo tutaj ważną rolę w przygotowaniu w postaci fortyfikacji. Pamiętajmy też, że generał Pawluk dowodził wojskami w Donbasie, ogółem całymi tutaj siłami operacji połączonych do 15 marca, kiedy z uwagi na sytuację na odcinku kijowskim przeniesiono go na północ i wyznaczono na dowódcę administracji wojskowej obwodu kijowskiego. I on wtedy podejmował podobne działania we współpracy z Syrskim. I tutaj w zasadzie i w Donbasie, i na odcinku kijowskim podczas już wojny pełnoskalowej, tutaj widać, że narodziła się pewna taka fajna współpraca, synergia w działaniach Syrskiego i Pawluka. Bo przypomnijmy też jedną rzecz. Pawluk wiedział, skąd się trzeba wycofać.
To właśnie,
czyli z północnej części obwodu łuchańskiego, ponieważ to była strefa zgniotu.
Tak, nie dał otoczyć oddziałów ukraińskich. To jest kluczowe w ogóle ten początek wojny.
Tak, no tutaj tragedia Mariupola wynikała nie tyle z błędów Pawluka, ale bardziej z tego, że niestety, ale no tutaj moglibyśmy długo o tym rozmawiać. Ja napisałem na ten temat dwuczęściowy, obszerny artykuł dla Defense24 o tym, jak poddano południe Ukrainy. Tutaj niestety, ale okrążenie Mariupola, zagięcie tej obrony w okolice Wuhledaru, Wełykiej Nowosiłki, to wynikało z tego, co się stało na odcinku chersońskim, na odcinku tauryckim. Dlatego na razie to pomijmy. Bo do tego Syrski czy Pawluk nie przykładali ręki. Jeżeli też chodzi o resztę ekipy generała Syrskiego, to tutaj pojawia się bardzo wielu chwalonych dowódców brygad, chociażby 59. Brygady Zmotoryzowanej, który bardzo ładnie rozwinął u siebie wykorzystanie dronów, wręcz stworzył osobny oddział dronowy, który dzisiaj znamy pod nazwą Ptachy, czyli Ptaki Madziara. To ten słynny oddział, który też wojował i w Soledarze, i w Bachmucie. I też ciekawostka, sam Madziar w pewnym momencie wystąpił też nawet z pewną krytyką przeciągającej się obrony tych niektórych miejscowości na tym odcinku. Więc ja bym tutaj jednak podchodził bardziej pozytywnie do tego, co się może zmienić po przejęciu dowodzenia przez generała Syrskiego. Pamiętajmy też, że to jest generał organizator. Był on odpowiedzialny za wdrażanie standardów natowskich od końcówki roku 2013. I te standardy w pewnych bólach, przy pewnym oporze Ministerstwa Obrony Ukrainy za czasów Poroszenki, przy pewnych oporach generała Murzenki, to wszystko za czasów Poroszenki się działo. On te standardy NATO jednak jakoś wprowadzał. Także te zachwalanie tej, że tak to ujmę, natowskiej warstwy armii ukraińskiej w okresie rozpoczęcia inwazji rosyjskiej, to jest też poniekąd jego zasługa, że w ogóle ta warstwa się zaczęła pojawiać. Ja tutaj myślę, że faktycznie Syrski może też zwiększyć skupienie na formowaniu tego, co moim zdaniem troszeczkę jest to dziwne, ale zaniedbał generał Załużny. Rozwój systemów bezzałogowych i ogółem bezzałogowców jako osobnego rodzaju broni. Bo tutaj można odnieść wrażenie, że on troszeczkę za mało przydzielał uwagi tym zasobom. A dzisiaj widzimy, że duży nacisk na wykorzystanie dronów, czy to FPV, czy to do zwiększenia swojej świadomości sytuacyjnej, no to naprawdę w dużej mierze ratuje skórę Ukraińcom i Ukrainie jako takiej. Tak. Bo choć nie da się zupełnie zastąpić artylerii dronami, chociażby tymi FPV, to mimo wszystko w strefie frontowej i przyfrontowej one potrafią niekiedy sparaliżować rosyjskie ataki. I wtedy nawet dobre rosyjskie przygotowanie artyleryjskie może po prostu pójść na cztery wiatry, jeżeli po prostu oddziały naziemne nie mogą tego wykorzystać.
Jasne, jasne, że tak. Wiesz co, no ale to w takim razie, tak podsumowując lekko tą ocenę Syrskiego, wydaje się, że sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, jak się niektórym zdaje, no bo czytam, oglądam, patrzę na YouTube'a, na polską infosferę przede wszystkim, na Twittera i te pytania na zasadzie rzeźnik zastąpił Załużnego. Wiele razy krytykowałem generała Syrskiego, zwłaszcza jego podopiecznych, że tak powiem, może jego bezpośrednich, no właśnie podwładnych, bo akurat ten dowódca brygady, o którym my mówiliśmy, on wszedł właśnie po tym, jak Syrski przejął dowodzenie. On, żołnierze tej brygady wiązali z nim wielkie nadzieje, młody oficer po szkoleniach w Stanach Zjednoczonych, no a potem był darzony powszechną nienawiścią tej brygadzie za to, co robił. Teraz pytanie właśnie, czy między innymi też dlatego pewne oceny generała Syrskiego właśnie nie wynikały z tej brygady, właśnie nie szły, no bo oceniano przez pryzmat tego podwładnego. Natomiast już nie wchodząc w te szczegóły, no czy to już takie ostatnie moje pytanie na podsumowanie a propos Syrskiego. Czyli nie mamy do czynienia z rzeźnikiem, nie ma czegoś takiego, jak właśnie niektórzy tutaj piszą, że rzeźnik zastępuje dowódcę Załużnego.
Mamy do czynienia z dowódcą, można powiedzieć tak, niekiedy bezwzględnym, kiedy wymaga tego sytuacja. Nie oszukujmy się, wojna nie wygląda tak, jak próbują nam wciskać kit na filmach, że mamy jakichś wspaniałych, inspirujących dowódców, którzy zawsze będą oszczędzać życie własnych żołnierzy. W przypadku, gdyby Syrski miał cały czas tylko i wyłącznie skupiać się na życiu żołnierzy, to wyglądałoby to tak, że Ukraińcy notorycznie by się cofali, aż w końcu na zachodzie by stwierdzono, że ci Ukraińcy zawalą sprawę i przegrają wojnę. Czym się skończyła obrona Bachmutu? Tym, że Rosjanie zostali tak naprawdę zatrzymani i zostali sromotnie wykrwawieni. Nawet Amerykanie, którzy byli zawsze, że tak to mówię, konserwatywni przy ocenie strat rosyjskich i przeważnie miałem wrażenie, że je zaniżali, stwierdzili, że straty rosyjskie w bitwie bachmuckiej mogły wynieść od późnego lata 2022 roku do końcówki maja 2023 około 100 tysięcy. Przy czym szacowano, że około 40 tysięcy to były straty śmiertelne i półtora tego, czyli około 60 tysięcy to straty w rannych, przy czym też nawet nie zawsze rannych, też mowa tutaj o odmrożeniach. I kolejna kwestia. Ukraińcy szacuje się, że stracili do około 20 tysięcy żołnierzy. I owszem, jakieś pewnie 5-6 tysięcy stanowili zabici i zmarli od ran, zaginieni. Wielu pozostałych, czyli rannych, no zostało trwale okaleczonych. Niektórzy ranni, hospitalizowani, być może też nie będą mogli wrócić do służby wojskowej. Więc z jednej strony powiemy, że no koszty są duże, ale teraz pytanie. jakie miał zasoby syrski w bitwie bachmuckiej. Jakie stawiano przed nim zadanie. Podejrzewam, że nie chodziło tyle o samo obronienie Bachmutu, tylko bardziej o przeciągnięcie tej bitwy. Jak najdłużej się da, byleby rejon Chasif-Jaru został umocniony. Z informacji, jakie mam od uczestników walk, wiem, że jesienią tam nic nie było umocnionego. Umocnienia pojawiły się dopiero wiosną i to nie jakąś wczesną. Dopiero wiosną. Także entuzjaści wycofania się z Bachmutu już w listopadzie czy grudniu, kiedy podkreślam, sytuacja taktyczna w ogóle nie wskazywała na to, że trzeba się stamtąd wycofywać. To wręcz byłby absurd. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to nie mniej, nie więcej, że Rosjanie zajęliby miasto nienaruszone, miasto, w którym mogliby spokojnie sobie przezimować, a tak znaczna część strat rosyjskich i wiele nieudanych ataków wynikało z warunków pogodowych, z tego, że zima mocno przetrzepała Rosjan, że część rosyjskich żołnierzy, nieważne czy byli to Zecy, czy Mobiki, po prostu poumierała z przyczyn niebojowych, od chorób czy hipotermii. Zresztą wtedy się roiło od nagrań po prostu zamarzniętych rosyjskich trupów. To nie były ofiary ukraińskiego strzału czy ognia z broni ręcznej. Oni po prostu poumierali, bo nie mieli gdzie się schronić przed mrozem.
Tak. Oni spali w norach wykopanych w ziemi czasami. To widziałem to i na dronach i to było dla mnie szokujące. Bali się rozpalić cokolwiek, bo zaraz przylatywały drony albo artyleria, albo moździerze, a spali w polu wokół Bachmutu właśnie w niektórych miejscach, w polach właśnie gdzieś przy... No to w ogóle to są bardzo ciekawe...
Tak, bardzo i ciekawe. Tutaj Syrskiemu możemy zarzucić za to inną rzecz, że on powiedzmy już tak jak tylko doszło do maja, kiedy już sytuacja była ciężka, bo już się Rosjanie wlewali w już i tak zniszczoną zabudowę, której ciężko było bronić. Pamiętajmy, że to nie jest łatwo bronić się i utrzymywać w ruinach. Bo nie wiem, ja mam wrażenie, że niektórzy Polacy troszeczkę naoglądali się pana Włodyjowskiego i myślą, że w ruinach się bronić to jest świetne, bo tak powiedział Łomnicki.
To jest zwłaszcza jak się walą te ruiny na głowę.
Dokładnie. Budynek sypiący się stanowi śmiertelne zagrożenie dla osób, które w nim przebywają. I dlaczego w kwietniu, no i potem w maju Rosjanie tak szybciej już się przedzierali przez teren zabudowany Bachmutu? Bo to już były ruiny w dużej mierze. Tylko, że właśnie Rosjanie wchodzą w posiadanie zabudowy zrujnowanej i oni teraz w tej zabudowie zrujnowanej też musieli teraz przetrwać jesień i zimę. W nieporównywalnie cięższych warunkach niż rok temu żołnierze ukraińscy. I tutaj pamiętajmy, że te straty niebojowe u Rosjan, one też stanowią pewien ułamek, ważny ułamek strat. Oczywiście, tylko że tak jak wspomniałem, możemy tutaj jednak stawiać pod znakiem zapytania sens jeszcze przeciągania tej obrony Bachmutu, kiedy już, nie oszukujmy się, faktycznie teren zabudowany był zrujnowany, a z tyłu już były przygotowane umocnienia. Umocnienia, które już dawały nadzieję na to, że uda się w tym rejonie zatrzymać przeciwnika. Ale tutaj zauważmy jeszcze jedną rzecz. Walki o Bachmut kosztowały na przykład prywatną kompanię wojskową Wagner od 25 do 20 tysięcy, do 26 tysięcy zeków, czyli tych więźniów. I jeszcze dodatkowo kilka tysięcy kadrowych Wagnerowców. Czyli łącznie straty prywatnej kompanii wojskowej Wagner wyniosły około 30 tysięcy. Jeszcze ponad 10 tysięcy to straty w zabitych, jakie sięgnęły oddziały rosyjskiego WDW, jakie sięgnęły też oddziały z, no, określane czasem u nas jako separatyści, a bardziej profesjonalnie to mowa tutaj o pierwszym i drugim korpusie armijnym. Bo pamiętajmy, że moment, o którym mówimy, czyli bitwy bachmuckie, to jest też moment, kiedy te formacje rzekomo na papierze separatystyczne, one stawały się już coraz bardziej stricte rosyjskie, bo zasilano je mobikami z Federacji Rosyjskiej. I te oddziały też się tam powykrwawiały. Mamy drugą połowę maja 2023 roku. Co się dzieje? Front stanął w miejscu. I Ukraińcy tymi jeszcze siłami, jakie mieli, zaczęli w tym momencie odzyskiwać teren na skrzydłach, na północ i południe od Bachmutu, przy czym większe postępy były właśnie na południu od Bachmutu. I tutaj trzeba podkreślić też jeszcze jedną rzecz. Syrski kazał kontynuować natarcie głównie tam, gdzie ono się faktycznie rozwijało dobrze, bo na północ od Bachmutu Ukraińcy szybko zostali zatrzymani. Tymi siłami, jakie tam mieli, nie dało się kontynuować natarcia, dlatego tam w zasadzie doszło do wstrzymania ich. Jeżeli już, no to do wiązania Rosjan taką, powiedzmy, troszeczkę albo ostrzałem, albo działaniami szarpanymi. Ale nie doszło już do jakichś takich większych szturmów, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby tam, powiedzmy, doszło do tak intensywnych walk, jak przy próbach na przykład wyzwolenia Kliszczyiwki, Andriiwki, czy próby odbicia Kurdiumiwki. Oczywiście też pytanie, jakie miały te działania sens, ale one w pewien sposób poprawiły morale i też wiązały część sił rosyjskich. I tutaj też ciekawostka, bo pamiętajmy też, że generał Załużny był zwolennikiem tego, aby przejść również do działań szarpanych w rejonie Bachmutu. Po to właśnie, aby wiązać ile się tylko da Rosjan na innych odcinkach.
No to jest ciekawe, no bo tam były jednak, jakby przynajmniej z tego co wiem, to się zdarzały te mięsne szturmy. Albo
no
nawet
tak,
były...
to oczywiście.
Teraz pytanie,
tam się one zdarzały.
Kto podjął tą decyzję? Czy to byli dowódcy brygad, czy to był Syrski, czy to był Załużny, czy to przyszło z samej góry? Bo my nie powiedzieliśmy w sumie o jednej rzeczy, Marku. Choćby mówiąc o tym Lisiczańsku, mówiłeś o deputowanej Bezułłej, ale kim jest ta deputowana? Ona jest osobą bardzo zaufaną dla Jermaka i wracamy znów do biura prezydenta. Na ile wpływ na pewne prowadzenie działań wojennych, choćby bronienie Bachmutu uporczywe, choćby bronienie Siewierodoniecka, co się skończyło upadkiem Lisiczańska, na ile pewne rzeczy wynikały stricte z nacisków ze strony biura prezydenta? Bo to też jest takie pytanie. Rzeczywiście to się nie działo.
Stworzono w biurze prezydenta taki, można powiedzieć, bezpośredni jakby to powiedzieć, kanał komunikacji, nie tylko zresztą z Syrskim, ale i kilkoma innymi wyższymi dowódcami, na przykład dowódcą sił lotniczych, sił powietrznych. Przy czym tutaj jaki mógł być wpływ? Myślę, że tutaj, jeżeli chodziło o przyciąganie obrony Bachmutu, to faktycznie to mogło mieć tutaj miejsce, ale czy Załużny był temu przeciw, czy też to akceptował? No tutaj nie wiemy. Niektóre wersje wydarzeń są takie, że Załużny był przeciw, a biuro prezydenta naciskało wobec tego drogą okrężną na Syrskiego, żeby on tam jeszcze troszeczkę dłużej ruskich przetrzymał. Najpierw tam chodziło z powodów na pewno politycznych, żeby przedłużyć to po 9 maja, żeby wycofać się z Bachmutu po 9 maja, żeby Ruscy nie mogli poświętować sobie, no ale nie oszukujmy się, po prostu sobie wykorzystali inny termin, czyli rocznicę zdobycia Mariupola, czy raczej kapitulacji Azowstali. Także tutaj faktycznie w tym momencie możemy zadać sobie pytanie o sens obrony Bachmutu do tego terminu, czy to miało faktycznie sens, czy już nie lepiej było odpuścić i wycofać się szybciej. Z tym też się w pełni zgadzam. Ale z samą obroną Bachmutu mniej więcej do kwietnia ja uważam, że to miało sens. Ale kiedy już Rosjanie zaczęli się wlewać w tą zdewastowaną zabudowę, której ciężko było bronić, to już faktycznie lepiej było stopniowo coraz bardziej się wycofywać z zabudowań i zresztą tego dokonywano. Przy czym no faktycznie starano się to przyciągać jakimiś jeszcze kontratakami, utrzymywaniem jakichś konkretnych punktów bez względu na straty. Także tutaj też musimy sobie zadać pytanie, ile też w niektórych przypadkach było też z decyzji dowódców brygad, batalionów. I pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy, którą niedawno powiedział w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy Anton Murawejnyk. To jest, przypomnijmy, analityk, kierujący działem analitycznym w Fundacji Comeback Alive, czyli Powernej Żywym. Otóż wspomniał on o tym, że niektórzy dowódcy milczeli przed swoimi przełożonymi w przypadku utraty jakiejś pozycji, w nadziei na to, że uda się je szybko odzyskać. I nie będzie wtedy trzeba niczego tam złego meldować. I niekiedy bywało tak, że do takich generałów jak Załużny czy Syrski, a niewykluczone, że i Edward Moskalow, o którym wcześniej wspomniałem, którego Syrski, po którym Syrski musiał ogarniać bałagan, niewykluczone, że do nich właśnie trafiały takie podrasowane raporty, z których wynikało, że nic złego się jeszcze nie dzieje. A potem my się zastanawialiśmy i tworzono jakieś analizy, że tutaj ukraińscy wyżsi dowódcy działają ospale, za późno, rzucają rezerwy w odpowiednie odcinki. Pytanie, jaka była ich świadomość sytuacyjna? I prawda jest taka, że to prawdopodobnie dopiero ustalą historycy, kiedy dojdą do raportów. Tak. O ile te raporty zachowają się w jakiejś takiej formie, powiedzmy, papierowej czy multimedialnej, i będą mogli wtedy ustalić, z czego też wynikały decyzje, rozkazy takich generałów. Dlaczego na przykład generał Załużny, nie wiem, wspierał, krył czy awansował niektórych dowódców, którzy nie zawsze zdawali egzamin. Jurij Butuzow rzucił na przykład taką uwagą pod adresem generała Załużnego, choć go wspierał.
Tak, to jest
że jego błędem było to, że był za miękki i nie potrafił wyciągnąć konsekwencji wobec generałów popełniających błędy. Z Syrskim jest inaczej. Jego bezwzględność, niektórzy by powiedzieli brutalność, akurat tutaj działa na korzyść. Bo może być tak, że on będzie pociągać takich ludzi do konsekwencji, albo będzie inaczej, przenosić ich na inne miejsca, inne stanowiska, gdzie albo nie naszkodzą, albo będzie można lepiej wykorzystać ich zdolności. Bo niewykluczone, że ktoś będzie się bardziej realizować jako szef szkoleń niż dowódca w polu. Też jest coś takiego możliwe. I tutaj taka wskazówka do pewnego pułkownika, który wcześniej dowodził 5. pułkiem szturmowym.
Jeszcze tylko już na koniec cię zapytam. Uważasz, że będzie wielka reforma w takim wypadku, w trakcie wojny, duża reforma w armii? Myślisz, że ta zmiana pociągnie za sobą duże zmiany? I druga rzecz, mam takie przecieki, że to nie jest koniec zmian, że czekają nas te zmiany polityczne, że biuro prezydenta jest w trakcie planowania też zmian w rządzie, że będziemy mieli tutaj zmiany rzeczywiście konkretnych polityków i to nawet można powiedzieć, że na najwyższym możliwym szczeblu. Mówi się nawet o tym, że w ciągu najbliższych miesięcy mógłby zmienić się premier. Co ty o tym myślisz?
Najlepszą zmianą dla Ukrainy byłaby całkowita wymiana biura prezydenta, tego składu osobowego. Co do rządu, owszem, pewne zmiany pozytywne są. Już na przykład zdymisjonowano panią minister, która kierowała resortem do spraw weteranów. Tutaj być może będzie pozytywna zmiana. Jeżeli chodzi o te zmiany wewnątrz armii, to myślę, że tutaj może być pewien pozytyw, ale wytłumaczę przewrotnie dlaczego. Załużnemu patrzono na ręce, dlatego że obawiano się, że będzie rywalem politycznym. Co do Syrskiego, wiadomo, że jest to postać niemedialna, dlatego tutaj nikt się nie będzie obawiał, że kiedyś Syrski będzie miał, powiedzmy, ambicje polityczne, a przynajmniej wątpliwe, by ktoś go o to podejrzewał. Właśnie między innymi dlatego, że jest to postać ciężka w relacjach towarzyskich, niemedialna i z drugiej strony może to pozwoli na stworzenie sytuacji, kiedy biuro prezydenta nie będzie mu się tak mieszać, jak mieszało się Załużnemu. Bo ingerencje polityczne, one częściej przynoszą szkodę w działaniach militarnych niż korzyść. Z drugiej strony, tutaj pytanie, na ile starszy 8 lat od Załużnego generał Syrski okaże się skostniałym generałem, a na ile faktycznie on otworzy siły zbrojne Ukrainy na innowacje, na pewne zmiany. Tutaj pewne moje nadzieje budzi to, że dowódcą wojsk lądowych został generał Aleksandr Pawluk. To jest bardzo pozytywna informacja i być może to doprowadzi do tego, że na ten czas, kiedy będzie taka potrzeba, armia ukraińska skupi się bardziej na działaniach defensywnych i fortyfikacyjnych i przeczeka do ustabilizowania się sytuacji politycznej i załatwienia tej sprawy z mobilizacją. Niewykluczone też, że generał syrski przyjmie na siebie to negatywne odium, którego nie chciał wziąć na siebie generał Załużny, czyli powie: tak, bezwzględna mobilizacja to moja wina, pójdziecie w kamasze, drodzy obywatele. Ale chodzi o to, że panikarscy politycy ze Sługi Ludu i biura prezydenta oraz sam Zełenski, oni nie chcą wziąć na siebie tej odpowiedzialności. I
Ale
tutaj.
Załużny
I
mówił, że
tutaj.
to jest też ważne, że Załużny cały czas na to naciskał, a nic
Tak,
się nie dało zrobić.
naciskał na mobilizację, ale on twierdził zarazem, że decyzja o mobilizacji jest na barkach Ministerstwa Obrony i samych polityków. To jest też bardzo istotne. On tam mówił, że to leży w ich gestii, a nie mojej. Więc ja mam tutaj taką nadzieję, że to, co się wydaje słabością syrskiego, okaże się tutaj aspektem pozytywnym. Jest to
Jasne.
przewrotne i moglibyśmy się długo nad tym rozwodzić, ale myślę, że tutaj możliwe, że to będzie taką troszeczkę zaletą.
Szukasz
Że
ja to.
biuro prezydenta zejdzie z głównodowodzącego armią, da mu większą swobodę działania, bo będą czuli po pierwsze, że on nie stanowi zagrożenia politycznego, a po drugie, bo uznają, że a tutaj w razie czego my będziemy mogli go tam troszeczkę paluszkiem tutaj pyknąć w odpowiednim kierunku. A Syrski może to wykorzystać w taki sposób, że oni będą mieć do mnie większe zaufanie, więc ja będę mógł sobie pozwolić na więcej. I tutaj przypomnę taką historię. Na początku Bitwy Kijowskiej wydano rozkaz wysadzenia tamy, jednej z tam, która doprowadziła do tego, że część frontu przesłoniła woda. I tutaj ciekawostka. Ukraińscy politycy z biura prezydenta byli przeciw, oni w ogóle byli przeciwni wysadzaniu mostów i tak dalej, były z tym problemy. Kto dał zielone światło do wysadzenia tej tamy bez konsultacji z politykami? Generał Syrski wziął to na siebie.
No to był ważny
Więc
bardzo. To była ważna.
niektóre takie, być może dojdzie do takich decyzji, które będą korzystne z punktu widzenia obrony i być może będą one łatwiejsze do przeniknięcia właśnie też dla polityków, bo co ciekawe, Syrskiego nic za to nie spotkało, za tą niesubordynację względem biura prezydenta.
No tak, no ale bo to bardzo też przyniosło pozytywne skutki. Pamiętam to, bo byłem na miejscu. To bardzo pomogło wtedy w obronie. No a teraz pytanie, ale to już zostawię może już jakby z takim znakiem zapytania, co zrobi generał Załużny, czy zostanie politykiem, bo przecież właśnie dano mu taką możliwość.
Nie
To,
wiemy.
no właśnie, nie
Nie
wiemy.
wiemy, to jest ciężka sprawa, bo nie wiemy jeszcze, jak długo potrwa ta faza wojny pełnoskalowej. Nie wiemy, czym się ona zakończy i czy uda się generałowi Załużnemu utrzymać swoją popularność.
No
To
właśnie.
jest zbyt wiele czynników wpływa na to, czy on będzie mógł to wykorzystać w potencjalnym starciu z Zełenskim, ale tutaj zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ponoć Syrski, który wcześniej odmówił zastąpienia Załużnego, zgodził się na zostanie głównodowodzącym pod wpływem namowy samego Załużnego.
Rozmowy.
Pojawiła się taka informacja, że to sam Załużny przekonał Syrskiego do tego, żeby się zgodził. Więc no, mamy do czynienia z jakąś taką ciekawą, myślę, że sytuacją. No zobaczymy, czas pokaże.
No tak, może wiesz, może też to była kwestia tego, że jak usłyszał, że możliwe, że Budanow go zastąpi, to wolał swojego kolegę, bo z tego co wiemy, to oni w relacjach koleżeńskich pozostają, zarówno Syrski z Załużnym. Tam może jakieś były tarcia, ale raczej w dobrych relacjach zawsze się mówiło, że są. Zresztą te zdjęcia, które opublikował Załużny, między innymi, też pokazują, że te relacje przynajmniej oficjalnie były dobre. Więc może po prostu sobie zdawał sprawę Załużny z tego, że najlepszą osobą do zastąpienia go w tej chwili jest właśnie Syrski, wbrew
Być
pozorom.
może. No tutaj nie wiemy, no podejrzewam, dobrze, żeby się pojawiły jakieś wspomnienia oficerów ukraińskich z różnych perspektyw, nie tylko samego Syrskiego i Załużnego, ale też i ich otoczenia. I myślę, że wtedy udałoby się być może z tego zderzenia różnych relacji zbudować jakiś obraz tego, co oni tak naprawdę chcieli osiągnąć, co myśleli w danych sytuacjach, o sobie czy o politykach. Zobaczymy.
Jak Państwo słyszeli, staramy się pozytywnie patrzeć w przyszłość. Nie wieszczymy tutaj tragedii, klęski i rzezi na froncie. Liczymy na to, że jednak też to otoczenie nowego głównodowodzącego ukraińskiego też sprawi, że ta zmiana nie będzie aż tak zła dla ukraińskiej armii, jak niektórzy sugerują. Teraz pytanie, jak armia zareaguje, jak społeczeństwo zareaguje. Na razie nie widać jakichś dramatycznych reakcji. Wszyscy publikują zdjęcia z generałem Załużnym, wśród moich znajomych. Oczywiście są jakieś szepty, ale to, co niektórzy wieszczyli, że może być jakiś bunt, się nie wydarzyło.
Znaczy tutaj przede wszystkim mi się wydaje, że armia poza niektórymi defetystycznymi wyjątkami czy osobami no z różnych innych względów, być może mających pewne uzasadnione zarzuty do generała Syrskiego, przyjęła dość spokojnie tą zmianę. Na przykład są tacy, i to również uczestnicy Bitwy Bachmuckiej, którzy zwracają uwagę, że no dobra, my Załużnego nie widzieliśmy, a Syrskiego tak, on był przy nas. No. Choć jakąś taką wielką miłością do niego nie pałają. Pamiętajmy, że Załużny stał się swego rodzaju mitem. Mitem narodowym, bo też, nie oszukujmy się, jest on bardziej charyzmatyczny. Syrski bardziej charyzmatyczny nie jest, ale no pytanie, czy to też nie będzie z pewnych względów jego zaleta. Mhm. Pamiętajmy, że dowódcy nie są od tego, żeby ich kochać. To nie są bohaterowie filmów hollywoodzkich. I tak samo było z Wellingtonem. On miał jedno zadanie do wykonania. Miał pokonać potwora z Korsyki. I to zrobił. Dalej, jeżeli chodzi o społeczeństwo, społeczeństwo jest przeorane treściami płynącymi z social media, więc mam wrażenie, że społeczeństwo przyjęło dymisję Załużnego gorzej niż wojsko.
To zaskakujące. No, zobaczymy. Proszę Państwa, tak jak Państwo słyszeli, chyba naprawdę temat zmiany w dowództwie ukraińskim wyczerpaliśmy. Marku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem był ekspert do spraw wschodu, wykładowca akademicki, historyk wojskowości, dr Marek Kozubek.
Dziękuję bardzo, Mateuszu, za zaproszenie. Pozdrawiam Twoich widzów.
Dziękuję.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.